Antanas Smetona, jeden z ojców niepodległej Litwy, od 1926 roku prezydent tego kraju, rządzący państwem autorytarnymi metodami. Antanas Merkys, bliski współpracownik prezydenta Smetony, od 1939 roku premier Litwy. Juozas Urbšys, od 1938 roku minister spraw zagranicznych Litwy. Stasis Raštikis, naczelny wódz litewskich wojsk do stycznia 1940 roku. Vincas Vitkauskas, litewski generał, w 1940 roku stał na czele wojsk wkraczających do Wilna, od 22 stycznia naczelny wódz armii litewskiej, który na tym stanowisku zastąpił Stasisa Raštikisa. Ladas Natkevičius, poseł nadzwyczajny Litwy w ZSRR. Justas Paleckis, litewski działacz komunistyczny. Wiaczesław Mołotow, ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR. Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy. Sierpień 1939 roku. Sytuacja polityczna w Europie staje się coraz bardziej napięta. Trwają intensywne działania dyplomatyczne, które mają przesądzić o układzie sił na kontynencie. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest wizyta w Moskwie ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, Joachima von Ribbentropa. 23 sierpnia 1939 roku, działając z polecenia kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera, Ribbentrop podpisał w Moskwie porozumienie z ludowym komisarzem spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, Wiaczesławem Mołotowem. Dokument, znany nam jako Pakt Ribbentrop-Mołotow, oficjalnie był układem o nieagresji między Niemcami a Związkiem Sowieckim. W rzeczywistości jego kluczowym elementem był tajny protokół dodatkowy, który przewidywał podział Europy Środkowo-Wschodniej na strefy wpływów obu państw. W tajnym protokole zapisano, że terytorium Polski zostanie podzielone między oba państwa. Ustalono również przyszłość innych państw regionu. Finlandia, Estonia i Łotwa znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Do ZSRR miała trafić także Besarabia, będąca wówczas częścią Rumunii. W niemieckiej strefie wpływów znalazła się jednak Litwa. Państwo, któremu poświęcimy dzisiejszy odcinek. Hitler rozważał przekształcenie Litwy w państwo satelickie pozostające pod ścisłą kontrolą Rzeszy. Zakładał przy tym, że osiągnięcie porozumienia z litewskimi władzami nie będzie szczególnie trudne. Kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow, Hitler postawił Litwinom ultimatum w sprawie okręgu Kłajpedy, w którym znajdował się port, przez który eksportowano aż 80% towarów z Litwy. Wtedy presja zrobiła swoje i tereny te włączono do Rzeszy. Teraz jednak, gdy trwała wojna, pojawiły się nowe okoliczności. 20 września 1939 roku w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych powstał nawet projekt zakładający utworzenie Sojuszu Niemiecko-Litewskiego. Na jego mocy, cytuję, Litwa odda się bez szkody dla jej niepodległości pod protekcję Rzeszy Niemieckiej, a Niemcy i Litwa zawrą za sobą konwencję wojskową. Litwa miała więc w niemieckich planach stać się państwem marionetkowym. Nie na wzór protektoratu Czech i Moraw, lecz raczej na wzór Słowacji. Do Kowna planowano wysłać niemieckich ekspertów wojskowych, a uzbrojenie litewskiej armii miało być konsultowane z Wehrmachtem. 21 września 1939 roku litewski minister spraw zagranicznych Juozas Urbšys otrzymał zaproszenie do rozmów w tej sprawie z Joachimem von Ribbentropem. W niemieckich rozważaniach pojawił się również wariant użycia siły, w przypadku gdyby Litwini nie chcieli podporządkować się planom Berlina. Ale niemieckie plany wobec Litwy pokrzyżowali jednak Sowieci. Armia Czerwona zajęła już w tym czasie Wilno, które wcześniej należało do Polski. Zapytany o tę sprawę przez stronę niemiecką Wiaczesław Mołotow odpowiadał dość wymijająco. Stwierdził, że, cytuję, sprawa Wilna jest częścią niepodzielnego kompleksu bałtyckiego i to powinno zostać wzięte pod uwagę w ostatecznym rozstrzygnięciu. Gdy egzystencja Rzeczpospolitej dobiegała końca, kwestia Litwy ponownie trafiła na wokandę. Sygnatariusze zbrodniczego paktu zmienili bowiem swoje wcześniejsze ustalenia. 28 września 1939 roku, podczas drugiej wizyty Joachima von Ribbentropa w Moskwie, dokonano korekty podziału stref wpływów. Dotyczyła ona zarówno ziem polskich, jak i właśnie Litwy. Niemcy zażądali przesunięcia granicy w Polsce na swoją korzyść i włączenia do swojej strefy województwa lubelskiego oraz części województwa warszawskiego po wschodniej stronie Wisły. Stalin zgodził się na te zmiany, ale nalegał, aby w strefie sowieckich wpływów była Litwa, trzecie z państw bałtyckich. Niemcy się zgodzili. Początkowo Sowieci potraktowali nową zdobycz dość łagodnie. Po wkroczeniu na Wileńszczyznę, po krótkim, ale brutalnym okresie okupacji, 10 października w Moskwie podpisano sowiecko-litewski układ o wzajemnej pomocy. Na jego mocy Litwa otrzymała część odebranej Polsce Wileńszczyzny. W zamian jednak musiała się zgodzić na stacjonowanie na swoim terytorium 20 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Stalin już wtedy testował Litwinów, sprawdzając, czy uda mu się wymusić takie ustępstwa. Przekonywał, że obecność Armii Czerwonej leży w interesie Litwy i mają chronić w razie ewentualnej agresji niemieckiej. Początkowo zażądał nawet zgody na rozmieszczenie 50 tysięcy żołnierzy, lecz ostatecznie łaskawie ustąpił i ograniczył swoje żądania do 20 tysięcy. Litewskie władze zdawały sobie sprawę, co może się stać w przypadku odmowy, dlatego zgodziły się na tak uwłaczające warunki. Sowieci udawali w tym czasie, że respektują również niepodległość Estonii i Łotwy, jednak aneksja tych państw była jedynie odłożona w czasie. Z takiego założenia wychodził sam Stalin, który w rozmowie z Georgijem Dimitrowem mówił: myślę, że w paktach o pomocy wzajemnej z Estonią, Łotwą i Litwą znaleźliśmy tę formę, która pozwoli nam wciągnąć w orbitę wpływów Związku Sowieckiego wiele państw. Ale w tym celu musimy się powstrzymać, ściśle przestrzegać ich ustroju wewnętrznego i niezawisłości. Nie będziemy dążyć do ich sowietyzacji. Jeszcze przyjdzie czas, że same to zrobią. 28 października 1939 roku na Wileńszczyznę wkroczyły wojska litewskie pod dowództwem generała Wincasa Witkauskasa. Wilno ogłoszono nową stolicą Litwy, ale rząd nadal stacjonował w Kownie. W Polsce ten okres bywa określany mianem litewskiej okupacji Wileńszczyzny. Jak wyglądała ta okupacja? Początkowo Litwini zachowywali się dość powściągliwie. W czasie wojny przyjęli polskich uchodźców i żołnierzy. W Wilnie działały polskie teatry, kina i kościoły, a na grobie matki Józefa Piłsudskiego, gdzie spoczywa również serce marszałka, ustawiono wartę honorową. Powstał także Komitet Polski oraz struktury polskiej konspiracji skierowanej przeciwko Niemcom i Sowietom. Trzeba jednak pamiętać, że Wileńszczyzna, a zwłaszcza Wilno, była wówczas wyraźnie zdominowana przez ludność polską. Region zamieszkiwało 500 000 ludzi, z czego około 60% stanowili Polacy. Litwini to 5% mieszkańców. W samym Wilnie, liczącym około 200 tysięcy ludzi, Polacy stanowili około 150 tysięcy. Drugą co do liczebności grupą byli Żydzi, natomiast Litwini liczyli zaledwie kilka tysięcy osób w mieście. Z czasem litewskie restrykcje wobec Polaków zaczęły się jednak nasilać. Pierwsze oznaki sprzeciwu pojawiły się, gdy zaczęto zmieniać polskie nazwy ulic na litewskie. Wobec Polaków zaczęto stosować politykę lituanizacji. Dochodziło do nagonki na wiernych podczas mszy w polskich kościołach. Zwalniano dyrektorów polskich szkół, a 15 grudnia 1939 roku zamknięto Uniwersytet Stefana Batorego. Do Wilna zaczęto też sprowadzać coraz więcej Litwinów, aby zwiększyć ich udział w strukturze ludności miasta. Wielu Polakom odbierano obywatelstwo. Polskie manifestacje protestacyjne były rozpraszane siłą, a litewska policja niekiedy strzelała do demonstrantów. Jednocześnie litewskie represje miały jednak dość ograniczony charakter. Wynikało to między innymi z faktu, że na Wileńszczyźnie Polacy stanowili zdecydowaną większość ludzi, którą trudno było całkowicie podporządkować. Poza tym okres tzw. litewskiej okupacji trudno porównywać z systemem terroru i wyzysku, jaki w tym czasie wprowadzili na ziemiach polskich Niemcy i Sowieci po upadku Rzeczpospolitej. A zatem z Wileńszczyzną jako nowym terytorium, z liczną ludnością polską oraz 20 tysiącami żołnierzy Armii Czerwonej stacjonującej na Litwie, sytuacja państwa litewskiego była bardzo trudna. W litewskich elitach narastał niepokój, zwłaszcza po sowieckim ultimatum wobec Finlandii i rozpoczęciu wojny zimowej. Było jasne, że Związek Sowiecki nie blefuje i jest gotów użyć siły wobec państw, które nie spełniają jego żądań. Już pod koniec 1939 roku litewscy wojskowi zaczęli brać pod uwagę możliwość agresji ze strony ZSRR. Rozpoczęto więc opracowywanie planów awaryjnych. Co zrobić w przypadku kolejnych sowieckich żądań? Stawić opór, czy może się poddać? Zwolennikiem oporu był m.in. jeden z litewskich polityków i były minister spraw zagranicznych, Stasis Lozoraitis. Popierało go kilku współpracowników z kręgów dyplomatycznych. Grupa ta apelowała do rządu o wzmocnienie litewskiej armii, zdeponowanie części funduszy za granicą oraz przygotowanie możliwości utworzenia rządu na uchodźstwie. Rozważano również wzmocnienie współpracy w ramach tzw. Ententy Bałtyckiej, czyli sojuszu Litwy, Łotwy i Estonii. Rządy tych trzech państw starały się jednocześnie wypracować pewien modus vivendi z sowieckimi garnizonami i stacjonującymi na ich terytoriach. Liczono, że uda się w ten sposób zachować niepodległość, przynajmniej do czasu poprawy sytuacji międzynarodowej. Część litewskich polityków rozważała także możliwość zacieśnienia relacji z Niemcami. Litwini nawiązali więc tajne kontakty z wpływowymi kręgami w Berlinie. Pytano wprost, czy Niemcy byłyby gotowe objąć Litwę swoim protektoratem i jak zareagowałyby w przypadku sowieckiej agresji. W rozmowach z litewskimi emisariuszami brał udział m.in. Reinhard Heydrich. Niemcy wykazywali pewne zainteresowanie gospodarczymi wpływami w krajach bałtyckich, ale jednocześnie studzili oczekiwania swoich rozmówców. Dawali do zrozumienia, że w przyszłości Berlin może wykazywać większe zainteresowanie regionem. Jednak w 1940 roku Niemcy byli przede wszystkim zaabsorbowani wojną na zachodzie, a sprawa państw bałtyckich zeszła na dalszy plan. Nie było wówczas sensu prowokować Stalina. Relacje niemiecko-sowieckie układały się dobrze. W trakcie rozmów między przywódcami państw bałtyckich pojawiły się również inne kalkulacje. Prezydent Estonii Konstantin Päts wyrażał nadzieję, że wkrótce może dojdzie do wojny między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Na razie jednak nadzieje te były płonne. Choć działania te utrzymywano w ścisłej tajemnicy, informacje o nich zaczęły docierać do Moskwy, a Sowieci nie omieszkali tego wykorzystać w odpowiedniej chwili. Początkowo stosunek Sowietów do Litwy był zgodny z obowiązującym traktatem. Jednostki Armii Czerwonej otrzymały wyraźne polecenie, by nie mieszać się w wewnętrzne sprawy państwa litewskiego. Specjalne dyrektywy dotyczyły również stosunku do miejscowych komunistów. Nakazywano, aby, cytuję, wszystkie osoby podające się za lewicowe lub skrajnie lewicowe i próbujące w jakiejkolwiek formie mieszać się w wewnętrzne sprawy państw bałtyckich, traktować jako działających na rękę prowokatorów antysowieckich oraz najgorszych wrogów socjalizmu i surowo ich karać. Wojna z Finlandią zakończyła się dla Sowietów kompromitacją. W marcu 1940 roku podpisano w Moskwie traktat pokojowy, który kończył tak zwaną wojnę zimową. Finlandia zachowała niepodległość, choć musiała oddać część swojego terytorium. Jednocześnie zadała Armii Czerwonej bardzo duże straty, kładąc trupem tysiące czerwonoarmistów, którzy wtargnęli na jej terytorium. O tym konflikcie mówiliśmy szerzej w serii odcinków poświęconych Finlandii podczas II wojny światowej. Rok 1940 mógł więc okazać się dla Litwy rozstrzygający. Początkowo jednak nic nie zapowiadało nadchodzących problemów. Sowieccy żołnierze stacjonujący na Litwie zachowywali się spokojnie i nie dochodziło do poważniejszych incydentów. Sytuacja w kraju była w miarę stabilna, a Stalin nie ingerował w wewnętrzne sprawy Litwy, a jego najważniejszy dyplomata, Wiaczesław Mołotow, podczas marcowego przemówienia o polityce zagranicznej ZSRR mówił: jest oczywiste, że traktaty zawarte przez Związek Radziecki z krajami bałtyckimi przyczyniły się do wzmocnienia pozycji międzynarodowej zarówno Związku Radzieckiego, jak i Estonii, Łotwy i Litwy. Pomimo obaw wywoływanych przez wrogie Związkowi Radzieckiemu kręgi imperialistyczne, niezależność państwowa i polityczna Estonii, Łotwy i Litwy nie ucierpiała w żaden sposób, a stosunki gospodarcze między tymi krajami a Związkiem Radzieckim zaczęły wyraźnie się rozwijać. Układy z Estonią, Łotwą i Litwą są realizowane w sposób zadowalający, co stwarza przesłanki do dalszej poprawy stosunków między Związkiem Radzieckim a tymi krajami. Przemówienie Mołotowa potraktowano jako dobry omen. Być może więc przyszłość nie rysowała się w tak ciemnych barwach. Podobne deklaracje płynęły także z drugiej strony. Litewskie władze zapewniały o przyjaznych stosunkach z ZSRR, choć po cichu jednak obawiano się o przyszłość. Stacjonowanie Armii Czerwonej na litewskim terytorium wielu mieszkańców nadal uważało za upokorzenie. Wilno należy do nas, ale my chyba do Rosji. Komentowano trudną sytuację, powtarzając popularne wówczas hasło. Od kwietnia 1940 roku Europa znów zaczęła płonąć. Ledwo ucichły armaty na granicy ZSRR z Finlandią, a Hitler rozpoczął inwazję na Skandynawię i przygotowywał się do ataku na Francję. Szybkie sukcesy armii niemieckiej budziły w Moskwie poważny niepokój. Stalin liczył na to, że Niemcy ugrzęzną w długiej i wyniszczającej wojnie z państwami zachodnimi, zwłaszcza we Francji. Tymczasem rozwój wydarzeń wskazywał, że konflikt może zakończyć się znacznie szybciej niż zakładano na Kremlu. Czy nie mogli stawić żadnego poważnego oporu? Teraz Hitler dobierze się nam do skóry, podsumował kampanię Niemców na zachodzie Stalin. Symptomy nadchodzącego kryzysu w relacjach między Litwą a ZSRR ujawniły się w kwietniu 1940 roku. Wówczas litewski poseł nadzwyczajny w Moskwie, Ladas Natkevičius, zauważył w stosunku do siebie coraz bardziej agresywne i natarczywe zachowanie sowieckich dyplomatów. Nie wróżyło to niczego dobrego. Miesiąc później w sowieckiej prasie zaczęły pojawiać się insynuacje, że tak małe państwo jak Litwa nie może pozostać neutralne wobec tak rozległego konfliktu. Radziecki organ prasowy Izwiestia porównywał sytuację państw bałtyckich do losu Holandii, Belgii i Luksemburga, które właśnie padły ofiarą niemieckiej agresji. Skąd jednak u Sowietów tak nagły pośpiech w sprawie zajęcia państw bałtyckich? Historycy nie są tu zgodni. Rosyjska historiografia wskazuje, że oczywiście chodziło przede wszystkim o zabezpieczenie tej części Europy przed ewentualną agresją ze strony Niemiec. Taka wygodna interpretacja utrzymuje się tam zresztą do dziś. Wielu badaczy zwraca jednak uwagę, że Stalinowi chodziło przede wszystkim o rozszerzenie wpływów ZSRR nad Bałtykiem. Rosjanie niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii uważali za tymczasową abstrakcję, a motyw zagrożenia niemieckiego był dobrym pretekstem, by niepodległość tych krajów zakończyć. Oczywiście, gwoli sprawiedliwości musimy zaznaczyć, że szybkie zajęcie państw bałtyckich w 1940 roku było istotne, zanim niemiecka armia w ogóle pomyśli, aby ponownie zwrócić się na wschód i spróbować wzmocnić swoje wpływy w tym regionie. Aneksja tych krajów stawiałaby Niemców przed faktem dokonanym. Dopóki III Rzesza była zaangażowana w działania wojenne na zachodzie, Stalin miał w tej części Europy stosunkowo dużą swobodę działania. Moment był zresztą bardzo dogodny. W czerwcu 1940 roku uwaga świata skupiona była przede wszystkim na upadającej Francji, a los państw bałtyckich nie budził już tak dużych emocji na arenie międzynarodowej. Tymczasem w marcu i w kwietniu 1940 roku państwa bałtyckie podpisały szereg umów handlowych z Niemcami. Litwa zawarła taką umowę 17 kwietnia. Na ich podstawie Niemcy przejęli około 70% eksportu tych trzech państw. Zaciśnienie powiązań gospodarczych z III Rzeszą miało, przynajmniej w zamierzeniu władz w Kownie, Rydze i Talinie, oddalić groźbę sowieckiej agresji. W Moskwie wywołało to jednak oburzenie. Stalin dobrze pamiętał ustalenia z Hitlerem z 28 września 1939 roku i uznał nowe porozumienia krajów bałtyckich z Niemcami za naruszenie wcześniejszych ustaleń dotyczących stref wpływów. Kreml szybko przystąpił do działania. Pretekstem stały się napięcia, które z czasem narastały między żołnierzami Armii Czerwonej stacjonującymi na Litwie, a miejscową ludnością. Czerwonoarmiści nie byli przyzwyczajeni do wyższego poziomu życia panującego w krajach bałtyckich. Dochodziło do drobnych konfliktów z mieszkańcami. Przede wszystkim jednak pojawiły się pojedyncze dezercje z sowieckich garnizonów, co władze w Moskwie interpretowały jako, uwaga, porwania. Pod koniec maja 1940 roku Kreml rozpoczął wywieranie coraz silniejszej presji na Litwę. Władze w Moskwie oskarżyły rząd litewski o prowadzenie polityki antyradzieckiej oraz o aresztowanie sowieckich żołnierzy i zmuszanie ich do ujawniania tajemnic wojskowych. Wiaczesław Mołotow wystąpił z serią oskarżeń dotyczących rzekomego porwania i maltretowania trzech czerwonoarmistów, z których jeden zginął. Litewskie władze odpowiadały, że zarzuty są absurdalne, ale jednocześnie obiecały wszcząć śledztwo w sprawie. Dla Stalina był to jednak tylko pretekst. Wkrótce pojawiły się kolejne oskarżenia. Tym razem o to, że Litwini próbują zrzucić winę na Moskwę, czego ZSRR nie zamierza tolerować. W tej sytuacji z Kowna popłynęła propozycja, aby minister spraw zagranicznych Juozas Urprzys udał się do Moskwy i wyjaśnił powstałe napięcia. Sowieci nie byli jednak zainteresowani rzeczywistym rozwiązaniem sporu. Wręcz przeciwnie, zależało im na jego podsycaniu. Równolegle rozpoczęła się kampania propagandowa. Radziecka prasa publikowała kolejne artykuły oskarżające Litwę o wrogą działalność wobec ZSRR. Kryzys szybko się pogłębiał, a groźba sowieckiej interwencji stawała się coraz bardziej realna. Wobec narastającego konfliktu prezydent Litwy Antanas Smetona, dostrzegając nadchodzące zagrożenie, polecił litewskim placówkom dyplomatycznym za granicą przygotować się na ewentualność reprezentowania interesów państwa w przypadku utraty niepodległości. Koordynację tych działań powierzono litewskiemu ambasadorowi w Rzymie, Stasisowi Lozoraitisowi. W razie potrzeby miał on również podjąć działania na rzecz utworzenia rządu litewskiego na uchodźstwie. W czerwcu litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie wystąpiło z propozycją negocjacji w Moskwie. Pod presją wydarzeń Wiaczesław Mołotow zgodził się ostatecznie na przyjazd litewskiej delegacji z premierem Antanasem Merkysem na czele. Merkys udał się do Moskwy 7 czerwca. Podczas rozmów Mołotow powtarzał oskarżenia o rzekomym prześladowaniu i porywaniu sowieckich żołnierzy stacjonujących na Litwie. Do listy zarzutów dodawano kolejne, często zupełnie bezpodstawne, twierdząc m.in., że litewskie władze dopuszczają się prowokacji wobec czerwonoarmistów. Merkys oraz władze w Kownie zdawali sobie sprawę, że rozmowy nie prowadzą do żadnego realnego rozwiązania. Mimo to liczono, że uda się przynajmniej złagodzić narastający kryzys i zgodzić się na jakieś częściowe ustępstwa. Ale w tym samym czasie Armia Czerwona przygotowywała się już do działania. Zgrupowanie wojsk w regionie bałtyckim, dowodzone przez Siemiona Timoszenkę, otrzymało polecenie rozpoczęcia przygotowań do operacji przeciwko Litwie. Wzdłuż granicy sowiecko-litewskiej zaczęto koncentrować duże siły Armii Czerwonej, liczące dziesiątki tysięcy żołnierzy. W Kownie panowała w tym czasie napięta atmosfera. Podczas narad rządu kluczową rolę odgrywał prezydent Antanas Smetona. W końcu zdecydował się na desperacki krok dyplomatyczny. Otóż wysłał list do swojego odpowiednika w ZSRR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej Związku Sowieckiego, Michaiła Kalinina. Smetona deklarował w tym liście gotowość do dalszej współpracy z ZSRR. Zapowiadał, że Litwa może opuścić tzw. Ententę Bałtycką, że przeprowadzi śledztwo w sprawie incydentów z udziałem sowieckich żołnierzy, a politycy litewskiego rządu oskarżani przez Mołotowa o prowokacje zostaną usunięci ze stanowisk. Była to dla Litwy bardzo upokarzająca lista ustępstw, ale z nadziejami, że uda się uratować chociaż resztki suwerenności. Jej finałem stało się kolejne spotkanie w Moskwie. Premier Antanas Merkys oraz wezwany w pośpiechu minister spraw zagranicznych Józas Urbšys ponownie rozmawiali z Mołotowem. Szef radzieckiej dyplomacji odrzucił jednak propozycję Litwinów, twierdząc, że nie otrzymał od nich żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi. Na nic zdały się tłumaczenia litewskich polityków, że przecież przestrzegają zawartych z ZSRR układów i prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu z żołnierzami Armii Czerwonej. W tamtej chwili nawet oni zaczynali rozumieć, że nie chodzi już o żadne wyjaśnienia. Rosjanie w swoim stylu wciąż nie wyjaśniali, o co im tak naprawdę chodzi, a stawką była przyszłość litewskiego państwa. Ostateczne odrzucenie przez Mołotowa litewskich propozycji było dla władz w Kownie jasnym sygnałem, że sytuacja będzie się już tylko pogarszać i że Litwie realnie grozi sowiecka inwazja. Litewską armię postawiono w stan, jak to określono, czujności. Nie wydano jednak rozkazu mobilizacji ani pełnej gotowości bojowej. Litewskie dowództwo wychodziło z założenia, że w otwartym starciu z potęgą Związku Sowieckiego ich kraj nie ma większych szans. Litewskie siły zbrojne liczyły w tym czasie niewiele ponad 28 tysięcy żołnierzy. Dysponowały kilkudziesięcioma lekkimi czołgami oraz kilkuset działami artylerii, a lotnictwo posiadało około 100 samolotów, z których część była już przestarzała. Na tle sił, jakie Armia Czerwona mogła skierować na Litwę, był to potencjał bardzo ograniczony. Dlatego w Kownie coraz częściej zakładano, że ewentualny opór miałby jedynie symboliczny charakter. Premier Antanas Merkys wrócił do kraju, natomiast w Moskwie pozostał minister spraw zagranicznych Litwy, Józas Urbšys. W Kownie wciąż trwały gorączkowe narady nad tym, co zrobić w obliczu narastającego kryzysu. Próbowano nawet sondować, czy ewentualna interwencja Niemiec mogłaby powstrzymać radziecką inwazję. W tym dramatycznym momencie ujawniły się również partyjne interesy litewskich polityków. Chadecka opozycja zaczęła postrzegać presję ze strony ZSRR jako szansę na wywołanie kryzysu rządowego. Rozpoczęły się intrygi mające na celu wprowadzenie własnych ludzi do rządu, co dodatkowo komplikowało działania władz i utrudniało rozmowy z coraz bardziej agresywnym sąsiadem. W końcu, 14 czerwca, krótko przed północą, Mołotow wezwał do siebie Urbšysa i przedstawił litewskiej stronie ultimatum. Moskwa domagała się m.in. postawienia przed sądem litewskiego ministra spraw wewnętrznych, którego oskarżała o prowokacje wobec żołnierzy Armii Czerwonej. Żądano także dymisji premiera Antanasa Merkysa oraz utworzenia nowego rządu, który miałby, jak to ujęto, lojalnie realizować postanowienia układu z ZSRR. Mołotow nie wskazał jednak wprost, kto miałby stanąć na czele nowego gabinetu, ale zasugerował, że odpowiednim kandydatem mógłby być generał Stasys Rasztykis, były naczelny dowódca litewskich sił zbrojnych. Była to dość zaskakująca propozycja. Rasztykis nie uchodził za polityka proradzieckiego, dlatego możliwe, że była to jedynie próba wbicia klina między litewskie elity polityczne, stwarzanie pozorów, że nie o podbój Litwy tutaj chodzi, albo był to po prostu kolejny sposób sądowania, jak daleko Litwini są gotowi posunąć się w ustępstwach wobec Moskwy. Sowiecki minister zażądał również rozmieszczenia na Litwie kolejnych garnizonów Armii Czerwonej w najważniejszych ośrodkach strategicznych kraju, aby, cytuję, zapobiec dalszym prowokacjom antyradzieckim i zapewnić możliwość urzeczywistnienia litewsko-radzieckiego traktatu z 1939 roku. W praktyce oznaczało to pełną kontrolę nad państwem litewskim. Było jasne, że mamy do czynienia z prawdziwym ultimatum i wszyscy wiedzieli, czym zakończy się jego odrzucenie. Pora priekriatit shutit. Czas przestać żartować, powiedział w końcu Mołotow do Urbšysa, używając jego ojczystego języka. Jak licznymi siłami chcecie nas zająć? Bez ogródek zapytał litewski minister. Mołotow więc mówił. 3 lub 4 korpusów. Ile to jest dywizji? Od 9 do 12. Po tej odpowiedzi Urbšys zrozumiał, że sytuacja jest tragiczna. Litewski rząd otrzymał czas do godziny 10 następnego dnia. W sumie zaledwie 10 godzin na podjęcie decyzji. Informacja o sowieckim ultimatum została szybko przekazana władzom w Kownie. Prezydent Antanas Smetona jeszcze tej samej nocy zwołał pilne posiedzenie rządu. Rozpoczęła się nerwowa dyskusja nad tym, co zrobić w obliczu żądań Moskwy. W chwili, gdy w Kownie trwała ta dramatyczna nocna narada, w Europie rozgrywały się wydarzenia o ogromnym znaczeniu. Tego samego dnia, 14 czerwca, wojska niemieckie wkroczyły do Paryża. Dla Stalina był to dogodny moment. Po kompromitacji Armii Czerwonej w wojnie z Finlandią, Kreml potrzebował sukcesu politycznego, a uwaga świata skupiona była przede wszystkim na upadającej Francji. W takich warunkach aneksja państw bałtyckich mogła przejść na arenie międzynarodowej niemal bez większego echa. Prezydent Smetona zapytał w końcu swoich współpracowników, czy Litwa powinna zbrojnie przeciwstawić się Sowietom. Litewskie władze zdawały sobie jednak sprawę z tego, że w razie konfliktu pozostaną same. Próby zainteresowania sprawą Niemiec nie przyniosły żadnego rezultatu. Hitler uznał, że państwa bałtyckie znajdują się w sowieckiej strefie wpływów i nie zamierzał w tym momencie w nie ingerować. Z niemieckiej perspektywy region ten mógł na razie pozostać dogodnym miejscem do obserwowania działań ZSRR. Obecni na naradzie w Kownie politycy i wojskowi, w tym premier Antanas Merkys oraz generał Stasys Rasztykis, którego nazwisko pojawiło się w sowieckich sugestiach dotyczących nowego rządu, byli zgodni. Litewska armia nie ma żadnych realnych szans w starciu z Armią Czerwoną, która już skoncentrowała się przy granicy. Smetona rozważał jeszcze możliwość choćby symbolicznego oporu militarnego, lecz nie zdołał przekonać większości uczestników narady. Zgromadzeni nie zdawali sobie przy tym w pełni sprawy, że sowieckie oddziały zaczęły już przekraczać granice. Dochodziło do pierwszych incydentów z udziałem cywilów, strażników granicznych i policji. Były to działania mające sprowokować starcia, które mogłyby posłużyć Moskwie jako wygodny pretekst do rozpoczęcia otwartej inwazji. W końcu zapadła pierwsza decyzja. Premier Antanas Merkys, zgodnie z sugestiami Mołotowa, zdecydował podać się do dymisji, a generał Stasys Rasztykis rozpocząć procedurę tworzenia nowego rządu. 15 czerwca o godzinie 7 rano przekazano do Moskwy wiadomość, że Litwa zgadza się przyjąć sowieckie ultimatum. Szybko okazało się jednak, że nawet to nie rozwiązuje problemu. Generał Rasztykis nagle po prostu przestał odpowiadać Sowietom jako kandydat na premiera. Mołotow oznajmił, że do Kowna zostanie wysłany jego specjalny przedstawiciel, Władimir Djekanozow. Miał on na miejscu nadzorować sytuację i zdecydować, jaki rząd będzie dla Litwy najbardziej odpowiedni. W tym momencie dla wielu litewskich polityków stało się jasne, że sytuacja jest beznadziejna i że Moskwa zmierza do pełnej aneksji kraju. Prezydent Antanas Smetona oraz minister obrony opuścili Litwę i udali się do Niemiec, gdzie otrzymali tymczasowy azyl. Sowiecka prasa szydziła z tej ucieczki. W jednym z artykułów pisano, że prezydent Litwy ucieka do Niemiec, cytuję, brodząc przez strumień z podwiniętymi nogawkami spodni. Także w Berlinie komentowano wydarzenia na Litwie, choć Niemcy byli w tym czasie całkowicie pochłonięci zwycięską kampanią we Francji. Minister propagandy III Rzeszy, Józef Goebbels, zapisał w swoim dzienniku: wygląda na to, jakby Moskwa chciała w krajach bałtyckich mieć tabula rasa. To najmądrzejsze, co może teraz uczynić. Minister i prezydent Litwy uciekają przez niemiecką granicę. To sprawa delikatna, którą załatwiamy bardzo dyskretnie. Nie tylko litewscy politycy decydowali się wówczas na ucieczkę. Również przedstawiciele innych państw bałtyckich próbowali ratować się emigracją, kierując się m.in. do Niemiec, Szwecji, Finlandii czy Danii. Generał Stasys Rasztykis, po krótkim okresie ukrywania się i obserwowania rozwoju wydarzeń, uznał w końcu, że nie ma innego wyjścia jak emigracja. Ostatecznie również udał się do Niemiec, podążając śladem prezydenta Smetony. Ucieczka głowy państwa była dla wielu Litwinów bolesnym upokorzeniem. W tej chwili próby część społeczeństwa uznała decyzję prezydenta za porzucenie kraju. To wywołało brak współczucia wobec jego losu. Nastroje te Sowieci potrafili później wykorzystać propagandowo. Smetona miał jednak więcej szczęścia niż przywódcy pozostałych państw bałtyckich. Prezydenci Estonii i Łotwy zostali wkrótce aresztowani przez władze sowieckie. Litewskiego prezydenta najprawdopodobniej spotkałby podobny los, gdyby pozostał w kraju. Tymczasem w obliczu kryzysu jego kompetencje przejął dotychczasowy premier Antanas Merkys. W kolejnych dniach, działając już pod presją Moskwy, ogłosił on przejęcie obowiązków głowy państwa. 15 czerwca około 200 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej rozpoczęło przekraczanie litewskiej granicy, zajmując kraj liczący 3 miliony mieszkańców. Była godzina 15. Litewskie wojsko nie reagowało, taki otrzymał rozkaz. Nie stawiać oporu, zachowywać spokój i wykonywać jedynie gesty przypominające pozdrowienia wobec wkraczających oddziałów. W praktyce oznaczało to koniec niepodległości Litwy. Analogiczne ultimatum Moskwa wystosowała także wobec Łotwy i Estonii. Los państw bałtyckich był już przesądzony. Około północy radziecka flota bałtycka zablokowała wybrzeża Litwy i Łotwy, zamykając porty na wypadek prób ucieczki przed zbliżającą się okupacją. Dwa dni później Mołotow wezwał do siebie niemieckiego ambasadora w Moskwie, Friedricha von Schulenburga. Mołotow pogratulował Niemcom zwycięstwa nad Francją, a przy okazji pochwalił się także własnymi zdobyczami. Zajęliśmy kraje bałtyckie, aby nie dopuścić, by stały się rozsadnikiem angielsko-francuskich intryg, przekonywał Mołotow. gdy niemiecki dyplomata zapytał, czy Moskwie będzie przeszkadzało pozostanie prezydenta Litwy w Niemczech, Mołotow odpowiedział krótko: zróbcie z nim co chcecie. Sowieci zaczęli wprowadzać na Litwie własne porządki. Antanas Merkys został odsunięty na boczny tor i zmuszony do złożenia urzędu. Nową głową państwa ogłoszono litewskiego publicystę o poglądach komunistycznych, Justasa Paleckisa, który objął funkcję pełniącego obowiązki prezydenta. Stanowisko premiera tymczasowo powierzono Wincasowi Krewe Mickiewiczusowi, byłemu dyplomacie z zawodu pisarzowi i filologowi. Aby stworzyć pozory szerokiego porozumienia politycznego do składu nowego gabinetu, włączono także osoby, które wcześniej nie były związane z ruchem komunistycznym. Krewe Mickiewiczus miał w tej sytuacji pełnić rolę swoistego listka figowego, mającego przykryć rzeczywiste zamiary Kremla. Za chwilę nie będzie on Sowietom potrzebny. Na razie jednak zmiany wprowadzano stopniowo. Administracja sowiecka nie została jeszcze oficjalnie wprowadzona, a nowe władze starały się sprawiać wrażenie, że Litwa zachowuje formalną niezależność. Jeszcze. Jeżeli jednak ktokolwiek łudził się, że współpraca z Sowietami pozwoli zachować choćby resztki litewskiej suwerenności, wkrótce musiał się przekonać, że rzeczywisty cel Stalina jest zupełnie inny. Pełna aneksja kraju. Już pod koniec czerwca Wiaczesław Mołotow jasno przedstawił litewskim politykom stanowisko Moskwy. Stwierdził, że małe niepodległe państwa są, jak to ujął, anomalią, która nie ma racji bytu w nowej sytuacji politycznej Europy. W konsekwencji republiki bałtyckie, w tym również Litwa, miały wkrótce dołączyć do, cytuję, wielkiej rodziny republik radzieckich. Zdaniem Mołotowa oznaczało to konieczność jak najszybszego wprowadzenia na Litwie administracji wzorowanej na systemie sowieckim. Gdy Wincas Krewe Mickiewiczus próbował protestować przeciwko takim planom, Mołotow odpowiedział mu cynicznie, że litewskie władze będą jeszcze miały okazję wyrazić swoje opinie w sposób przewidziany dla republik radzieckich. Wraz z nadejściem Sowietów Litwa zaczęła szybko cofać się pod względem cywilizacyjnym. Kraj stopniowo upodabniał się do pozostałych republik radzieckich. W krótkim czasie pojawiły się charakterystyczne dla systemu sowieckiego zjawiska. Łamanie dotychczasowego prawa i jego stopniowa sowietyzacja, aresztowania, deportacje oraz działalność aparatu terroru NKWD. Faworyzowano litewską partię komunistyczną, która pod okiem Sowietów zaczęła przejmować kontrolę nad życiem politycznym państwa. Kulminacją tych działań były wybory przeprowadzone w lipcu 1940 roku. Zostały one całkowicie sfałszowane i przeprowadzone pod ścisłą kontrolą władz sowieckich. Wyłoniony w ten sposób parlament, zdominowany przez komunistów, ogłosił powstanie Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wraz z tą deklaracją skierowano do Moskwy oficjalną prośbę o przyjęcie Litwy do Związku Radzieckiego. Kreml łaskawie przychylił się do tego wniosku. 3 sierpnia 1940 roku Litwa została włączona do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jako jego 14. republika. Na odzyskanie niepodległości kraj ten musiał czekać długie dekady, aż do 1990 roku, a i nawet wtedy Litwinom nie udało się uniknąć radzieckiej interwencji. To już jednak materiał na inny odcinek.